Dzień dobry Państwu. Marcin Przydacz, wiceminister spraw zagranicznych, jest naszym gościem. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, panie redaktorze, i dzień dobry Państwu.
Przyzwyczailiśmy się, że z Białorusi dochodzą do nas różne niepokojące wieści. Od 27 lat rządzi tam Aleksander Łukaszenka, ale rzeczywiście czegoś takiego to nawet on jeszcze nie ćwiczył z Europą. Porwał samolot pełen pasażerów, wyciągnął z tego samolotu białoruskiego opozycjonistę i go wtrącił do więzienia. Roman Protasiewicz znajduje się w więzieniu. Czy my wiemy, co się z nim dzieje?
Panie redaktorze, oczywiście dostępu do pana Protasiewicza nie ma ani polski konsul, ani żadne środowiska, także i białoruskie. Jedyne, na czym możemy się opierać, to informacje, czy to od rodziny, która też twierdziła, że ma jakieś problemy ze zdrowiem, czy to z opublikowanych także na publicznych kanałach informacji. Pojawił się w dniu wczorajszym film przypominający nagranie z czasów, kiedy pani Cichanouska była przetrzymywana przez KGB w Mińsku, w którym to pan Protasiewicz mówi, że czuje się dobrze i jest dobrze traktowany.
I przyznaje się do winy. I przyznaje się oczywiście do winy, tak, że rzeczywiście tak wzywał, organizował zamieszki w Mińsku, jak to określił. No, grozi mu co najmniej kilkanaście lat kolonii karnej w związku z tym za tego rodzaju przestępstwo, którego zdaniem reżimu Łukaszenki się dopuścił. Czy społeczność międzynarodowa, przepraszam, zareaguje na to wszystko tylko w ten sposób, że będziemy teraz latać do Moskwy nie przez Białoruś, tylko dookoła?
Panie redaktorze, społeczność międzynarodowa zareagowała wczoraj na wniosek pana premiera Morawieckiego. Punkt dotyczący Białorusi pojawił się na Radzie Europejskiej i w trybie pilnym zostały podjęte decyzje. Decyzje dotyczące objęcia sankcjami kolejnych osób, także przedsiębiorców.
Ale to od razu powiedzmy, panie ministrze, o jakiej skali mówimy. Dotychczas też były kolejne transze sankcji wobec reżimu Łukaszenki i proszę państwa, w wyniku tych sankcji z całej Białorusi aż około 80 osób nie mogło wjechać do Unii Europejskiej. Nie wiem, jak Łukaszenka się pod tym podniósł. Teraz pewnie dorzucimy mu kolejnych kilkanaście, a może nawet kilkadziesiąt osób i co? I to jest wszystko, na co nas stać, tak?
Nie tylko nie mogą wjeżdżać na terytorium Unii Europejskiej, ale ich aktywa finansowe są zamrożone.
Nie, no nie mają w Dubaju, proszę pana, nie tutaj.
Panie redaktorze, no oczywiście zawsze ambicje mogą być większe i Polska oczywiście zawsze stała też tutaj na stanowisku, że te listy powinny być dłuższe, choć w tym przypadku, w przypadku tej czwartej transzy, którą aprobujemy właśnie teraz, z całą pewnością ta lista będzie dużo, dużo dłuższa, ale może warto też porównać do innych sankcji, jakie były chociażby nakładane na Rosję po inwazji na Ukrainie. To też nie były tysiące osób,
ale panie ministrze, to są tylko dziesiątki, wie pan, powstają.
Tak reaguje.
Panie ministrze, w mediach społecznościowych powstają kolejne konta, kolejne miejsca, w których ludzie nabijają się z Unii Europejskiej, że na wszystko, co się dzieje na świecie, głód w Afryce, zajęcie Ukrainy czy porwanie samolotu, Unia Europejska wyraża zaniepokojenie. Jesteśmy częścią Unii Europejskiej, która nie robi nic, patrzy na to, jak inni grają nam na nosie. No niech pan spojrzy na to.
To tym razem nie można powiedzieć, że Unia nie zrobiła nic albo wysłała tylko wyrazy oburzenia. Poza sankcjami personalnymi i właśnie nałożonych na przedsiębiorców wspierających reżim Łukaszenki jest też propozycja sankcji takich targetowanych na konkretne sektory.
To ja panu powiem, na przykład mówimy o tym, że ukraińskie linie lotnicze nie będą mogły lądować na lotniskach Unii Europejskiej. Mówimy o liniach Belavia, które przewożą około, proszę państwa, 3 milionów pasażerów. Przypomnijmy, bo 3 miliony to całkiem sporo, można by rzec, 3 miliony pasażerów rocznie. Taki Ryanair, którego samolot Białorusini zmusili do lądowania w Mińsku, przewozi rocznie około 140 milionów pasażerów. Czyli jakieś mikroskopijne linie nie będą mogły wlecieć do Warszawy czy do Paryża. No rzeczywiście, naprawdę reżim Putina i Łukaszenki się zatrzęsie. Posada.
Akurat porównuje pan redaktor z Ryanairem, czyli największą w zasadzie linią operującą na terytorium Europy. No ale te 3 miliony pasażerów rzeczywiście na pewno zostanie to odczute w Mińsku. Przypomnę, że to ten zakaz nie dotyczy tylko samej Belavii, ale także i samolotów prywatnych biznesmenów wspierających Aleksandra Łukaszenkę. To jest moim zdaniem odpowiedź,
panie
którą warto docenić ze strony Unii Europejskiej w porównaniu do poprzednich innych.
Panie ministrze, należący do Irlandii, do irlandzkiej firmy, samolot zarejestrowany w Polsce leciał z Grecji do Litwy. 4 państwa Unii Europejskiej są tutaj żywotnie zainteresowane. I Białorusini zmuszają ten samolot do lądowania u siebie, wyciągają stamtąd białoruskiego obywatela, no ale otoczonego ochroną Unii Europejskiej. I co robią? Robią co chcą. Tego człowieka wtrącili do więzienia, zapewne jest poddawany torturom, a my na to po prostu patrzymy i mówimy, rozkładamy bezradnie ręce. A pan mówi, że och, zrobimy im sankcje.
Panie redaktorze, ja rozumiem to oburzenie i nawet je podzielam. Myślę, że większość Europejczyków, patrząc na to, co się działo w niedzielę na Białorusi, czuła dokładnie to samo i oczekiwało twardej reakcji. Polska również optowała za twardą reakcją. To jest efekt, który udało się osiągnąć w porozumieniu 27 państw.
Oczywiście ostatnie pytanie w tej sprawie. Panie ministrze, czy pan sobie wyobraża, że gdyby to był samolot amerykański albo, co jeszcze bardziej pikanteryjne, na przykład izraelski, to co? To oni by sobie tak rzeczywiście też pozwolili na takie zmuszanie do lądowania?
No to jest nie do mnie pytanie. Pytanie jest do Aleksandra Łukaszenki i białoruskiego KGB.
Jak to są samoloty, europejskie, to wszystko można z nami zrobić niestety. Już nawet nie z Polską, już nawet nie to, że my jesteśmy państwem z dykty. To cała Unia Europejska niestety wygląda, jakby była z dykty.
No ja się nie zgadzam niestety z tego typu konstatacją. Uważam, że reagujemy prawidłowo, choć chciałoby się bardziej ambitnej oczywiście odpowiedzi, ale proszę powiedzieć, proszę też jakby dać mi podkreślić, że to jest jeden z elementów kolejnych działań.
Porozmawiamy jeszcze o tym, panie ministrze.
Było naprawdę sporo.
Marcin Przydacz, wiceminister spraw zagranicznych, jest z nami. Panie ministrze, paszport covidowy to jest kolejny z tematów, nad którymi debatuje od jakiegoś czasu Unia Europejska. Zbliża się termin wakacji, wielu z nas się zastanawia, czy jak dostanie taki paszport, to będzie mogła wjechać gdzieś do Unii bez konieczności szczepień, kwarantanny, etc. Więc dwa pytania. Po pierwsze, czy to już jest przesądzone, że ten paszport wejdzie? A po drugie, od kiedy?
Panie redaktorze, tak, to jest przesądzone, że na poziomie europejskim jest funkcjonująca regulacja dotycząca paszportu covidowego.
Panie ministrze, czy pan może mówić takim językiem, żebym ja zrozumiał? To znaczy, czy będzie paszport covidowy wspólny dla całej Unii Europejskiej?
Postaram się mówić dużymi literami. Do 1 lipca zostanie wprowadzony system paszportów covidowych. Polska nawet wcześniej gotowa będzie już, jak wskazuje Ministerstwo Zdrowia, do 25 czerwca. Sensem całego tego systemu jest to, aby móc łatwiej podróżować po Europie, po strefie Schengen.
No i tu zgoda.
Legitymować się albo szczepieniem, albo faktem przechorowania, posiadania przeciwciał. To jest wszystko po to, ażeby móc łatwiej rzeczywiście przemieszczać się
Panie ministrze,
po
ostatnie
Europie.
Pytanie w części radiowej, to jest pytanie o to, czym przekonaliśmy Czechów, żeby wycofali, no jeszcze obiecali wycofać jak na razie, skargę na kopalnię w Turowie.
Konkretnymi argumentami pana premiera Morawieckiego. Premier Morawiecki wczoraj spotkał się z premierem Babiszem, przekonał go...
Ile musieliśmy im zapłacić? Bądźmy szczerzy,
gotowości,
przecież chodzi o to.
Gotowości Polski do współpracy, o tym zresztą już była mowa, rzeczywiście jest konieczność powołania komisji eksperckiej, która wypracuje
Panie ministrze, ile?
Taką formułę...
Ile? W złotówkach ile? Dobrze, komisje eksperckie, darujmy sobie tego rodzaju mydlenie oczu. Ile?
To, jakie będą finalne koszty oczywiście tej współpracy, to się okaże w przyszłości, kiedy
my na razie nie wiemy, ile im chcemy dać?
Konkretne rozwiązania. Pan premier Morawiecki mówił o 45 milionach ze strony Polski, które mają być przekazane na rzecz przeciwdziałania skutkom negatywnym ze strony Turowa.
Radio
Natomiast
RMF
strona czeska również w ramach tej współpracy będzie finansować projekt.
Tam dalszy ciąg rozmowy na ten temat. Porozmawiamy też o Białorusi i innych sprawach. Zostańcie, proszę państwa, z nami, a słuchaczom RMF-u życzymy miłego, niestety deszczowego dnia. Panie ministrze, bo wie pan, ja oczywiście mam wielki szacunek do talentów retorycznych polskiego premiera. Niemniej jednak mam wrażenie, że Czesi no, mogą być odporni na takie popisy erudycyjne i na elokwencję naszych polityków. Za to wszyscy pewnie są mniej odporni na argumenty finansowe. Stąd moje pytanie. Ile? Pan premier powiedział o 45 milionach euro, ale jak słyszymy, oprócz tych 45 milionów euro mają być kolejne programy. Wie pan, te kolejne programy to nie są stopnie w grze komputerowej, tylko to są poważne pieniądze, które będzie trzeba pewnie wydawać. Stąd moje pytanie, ile kosztuje nas wycofanie przez Czechów zgody? Bo to, wie pan, na końcu będzie takie padnie pytanie, czy nam się to po prostu opłaca, czy gra jest warta świeczki, no, czy skórka wyprawki, o, to może lepiej.
Ja jakby doceniam tą wiarę pana redaktora w moje umiejętności analityczne, że w ciągu ostatnich kilku godzin w nocy byłem w stanie wyliczyć dokładną liczbę, czy dokładną cyfrę, jaka padła, czy jaka ma.
Miałem nadzieję, że sam pan tego nie liczył. Miałem nadzieję, że to jest informacja, którą ministrowie mają.
Jaka finalnie po tych kilku latach współpracy w ramach Turowa zostanie osiągnięta. Ja to, co mogę powiedzieć, to kwotę, o której pan premier sam mówił, 45 milionów na właśnie te projekty. Na wał, który ma zabezpieczyć przed zapyleniem stronę czeską i na kurtynę, która ma doprowadzić do zaprzestania jakby odchodzenia wody ze strony czeskiej w kierunku kopalni Turowa.
Będziemy z Czechami robili wał. Wał to jest słowo, które się nie kojarzy najlepiej, jakby to panu grzecznie powiedzieć. I nie mówię oczywiście o wale pomorskim. Panie ministrze, dobrze, to zostawmy teraz sprawę Czechów. Wróćmy do sprawy porwanego, ja używam słowa porwanego, no bo jeżeli ktoś zmusza do lądowania, to jest porwanie po prostu samolotu.
Tak też, takiego też słowa używał minister Zbigniew Rau, więc jesteśmy tutaj spójni, panie redaktorze.
Widzi pan, nawet nie wiedziałem, że mówimy z panem ministrem, znaczy my Mazurek mówimy z panem ministrem wspólnym językiem. Pytanie jest poważne, bo tak naprawdę to oczywiście polska prokuratura generalna rozpoczęła śledztwo w sprawie uprowadzenia samolotu, bo ten samolot należy do spółki zarejestrowanej w Polsce. No, niemniej jednak, bądźmy szczerzy, czego my się spodziewamy, że co, że ukaramy Białorusinów w jaki sposób?
No, w pierwszej kolejności należy wyjaśnić, co tak naprawdę działo się tam w powietrzu, co działo się na samym pokładzie samolotu, jak wyglądała komunikacja pomiędzy kontrolą naziemną a
jak pan chce to
pilotami.
Wyjaśnić?
No, do tego są oczywiście potrzebne są źródła dowodowe w postaci świadków.
A oni to na pewno po prostu wszyscy przyjdą, powiedzą grzecznie, jak było.
No myślę, że piloci, załoga, no panie redaktorze, no nie mam powodów przypuszczać, żeby piloci chcieli okłamywać Polskę, czy
oni powiedzą, że to powiedzą, że dostali sygnał, że w samolocie jest bomba i trzeba natychmiast wyjść i tem przeszukać. No wie pan, to są procedury, no przecież nie możemy pozwolić, żeby samolot wyleciał w powietrze.
No właśnie, tylko że procedury prawa międzynarodowego lotniczego mówią między innymi o tym, że lądować należy na lotnisku najbliższym, należy ustalić, które to było lotnisko najbliższe. Finalnie decyzję podejmuje kapitan, jak zawsze. Pytanie, jakimi argumentami został przymuszony, werbalnymi czy nie tylko werbalnymi, został przymuszony do takiej decyzji, aby zawrócić samolot będący już w zasadzie blisko granicy z Litwą do centralnej Białorusi, do Mińska. To wszystko wykażą oczywiście te środki dowodowe, o których mówiłem. Myślę, że również prokuratura polska będzie chciała przesłuchać nagrania z czarnych skrzynek, o ile one rzeczywiście się zachowały. To będzie przedmiotem badań, od tego jest prokuratura. No,
dobrze, ale
trudno
zaraz,
w tym momencie przypuszczać,
czy my
co się
właśnie, wydarzy. Dobrze, no pan mówi o tych czarnych skrzynkach, mówi pan o przesłuchaniu pilotów. To jest proste pytanie, czy polska strona będzie domagała się primo przesłuchania właśnie załogi, sekundo dostępu do zapisów z czarnych skrzynek?
Panie redaktorze, polska prokuratura generalna jest już w kontakcie z litewską prokuraturą, która również wszczęła postępowanie. Staramy się, aby w ramach takiej wspólnej, no właśnie dobrej współpracy polsko-litewskiej te działania były spójnie prowadzone.
Świetnie, a mógłby pan odpowiedzieć na pytanie, które zadałem?
W tym momencie samolot znajduje się na Litwie, więc mam nadzieję, że również nasi prokuratorzy w niedługim czasie będą mieli możliwość dostępu bezpośrednio do kontaktu z dowodem, bezpośrednio do kontaktu także i z załogą, która znajduje się w Wilnie.
To jest jakaś umiejętność, której ja niestety nie nabyłem, takiego odpowiadania na pytania, żeby broń Boże nie odpowiedzieć. Panie ministrze, to jeszcze raz może, czy polska strona będzie się domagała do możliwości przesłuchania załogi? To jest pierwsze pytanie.
Mam wrażenie, że odpowiedziałem już na to pytanie.
A gdyby pan był łaskaw odpowiedzieć raz jeszcze, tak żebym ja pojął. Niech pan wystąpi teraz z taką wersji prostszej, z linią melodyczną dla osób niepełnosprytnych, takich jak
dobrze.
Ja.
Nie używałbym słowa domagała się. Polska prokuratura już jest w kontakcie ze stroną litewską i będzie zapewne w najbliższym czasie przesłuchiwała wspólnie z litewskimi
zapewne
kolegami.
Ale my tego jeszcze nie wiemy. Znaczy, to jest pańskie przypuszczenie. Dobrze rozumiem?
No panie redaktorze, no samolot i świadkowie znajdują się na terytorium innego państwa. No trudno mi powiedzieć, że
panie ministrze, ja nie pytam, czy my to zrobimy, tylko pytam, czy my się będziemy czegoś domagali. No wydaje mi się, że moje pytanie jest dość jasne. Czy my będziemy czegoś oczekiwali? Nie wiem, nie mówię żądali, bo to nie tak. Ten język. Czy będziemy
właśnie.
Domagali
jeśli chodzi
się...
o język, dobrze. To, tak, będziemy oczekiwali, strona polska, no w ramach śledztwa to jest oczywiste, i że druga, będzie chciała dostępu do świadków i do materiału dowodowego.
Czyli także do czarnych skrzynek.
Tak.
No wie pan, jak się pan postara, to w końcu pan powie tak, żebym ja zrozumiał. No. Nie jest to proste. Owszem, rozumiem, macie ze mną trudność taką, że ja nie wszystko łapię od razu w lot, ale jednak no, ja też płacę podatki.
Być może taki żargon prawniczy. Na
też
tutaj
płacę podatki i też mam prawo wiedzieć. Dobrze, panie ministrze, to teraz zupełnie serio. Tam to też było serio. Chciałem z panem chwileczkę porozmawiać o Białorusi, bo wie pan, Andrzej Poczobut, Angelika Borys, Irena Biernacka, Maria Tiszkowska, Anna Paniszewa, to są nazwiska działaczy polonijnych z Białorusi, których łączy jedno. Wszyscy zostali w marcu aresztowani. Grozi im do 12 lat więzienia za, cytuję, podżeganie do wrogości na tle rasowym, narodowościowym, religijnym lub innym. Grozi im do 12 lat więzienia. To nie jest zabawa. Siedzą od marca, chwalić Boga to już 2 miesiące. I co? Co my robimy?
Panie redaktorze, no polska dyplomacja oczywiście nie ustaje w wysiłkach, ażeby doprowadzić do uwolnienia tych osób.
Nie błagam
z jednej
pana.
Strony.
Z szacunku naprawdę dla tych ludzi. Niech pan nie mówi takim językiem, że nie ustajemy w wysiłkach albo że jesteśmy oburzeni. Niech pan spróbuje powiedzieć normalnie. Z szacunku dla tych ludzi, naprawdę. To są nasi rodacy, którzy mieszkają na Białorusi. Ale wszyscy mają kartę nie. Polaka i no, jesteśmy im zobowiązani pomóc. A my nie ustajemy w wysiłkach?
Nie wiem, czy pan redaktor zna bezpośrednio te osoby. Ja znam, więc...
Ja znam, zna, tak,
szacunku
też znam.
Uczyć mnie do tych osób nie trzeba, bo ja z nimi współpracowałem, wielokrotnie z nimi rozmawiałem, także o różnych trudnych wyzwaniach na Białorusi. I proszę mi naprawdę wierzyć, że nie jest to jakby przedmiotem naszej zabawy, czy tylko dyskusji. My naprawdę staramy się możliwości prawnych wpłynąć na stronę białoruską, ażeby te osoby zostały uwolnione albo przynajmniej odpowiadały z wolnej stopy przed tymi absurdalnymi zarzutami. Niestety po drugiej stronie mamy partnera mocno nieracjonalnie podchodzącego do rzeczywistości i mocno niepewnego. W związku z tym proszę mi uwierzyć, że to są trudne rozmowy. Równolegle prowadzimy je
i z Białorusią. Dobrze zrozumiał. Ja przecież nie twierdzę, że to jest wasza wina polskich władz, że oni siedzą. Nie, oczywiście, że tego nie mówię. Bądźmy przytomni. Ja nie stawiam wam zarzutu, że pozwoliliście na to, no bo reżim Łukaszenki jest jaki jest i nie mieliśmy na to wpływu. Natomiast jest pytanie, co robimy konkretnego dla nich? Co robimy, żeby im pomóc? No o to pytam. Bo nieustawanie w wysiłkach, no brzmi mniej więcej tak, jakby pan mi chciał powiedzieć, no już nie dopytuj pan, no nie dopytuj. Troszczymy się.
Interweniujemy na poziomie ministerstwa w Mińsku. Nasi konsulowie starają się o kontakt z tymi osobami. Równolegle oczywiście realizujemy działania na poziomie europejskim, tak ażeby ta presja międzynarodowa na Białorusi nie ustawała. I finalnie mamy nadzieję, że ta presja przyniesie pozytywny efekt, że te osoby zostaną zwolnione.
Wie pan, no, chciałbym wierzyć w to, że nasi słuchacze są usatysfakcjonowani pańską odpowiedzią. Panie ministrze, bo pytam o to dlatego, że według szacunków, wyliczeń Departamentu Stanu amerykańskiego 340 więźniów politycznych przesiaduje teraz w białoruskich więzieniach. To nie jest zabawna sprawa, dlatego że wielu z tych ludzi po prostu na przykład, tak jak nie wiem, jak dziennikarki Biełsatu Kaciaryna Andrzejewa czy Daria Czulcowa. Mówimy o dwóch bardzo młodych kobietach, 20-paroletnich, skazanych już na 2 lata więzienia. No, oni po prostu wykonywali swoją pracę. To nie są ludzie, którzy zrobili cokolwiek złego. No, co zrobił złego Andrzej Poczobut? Co zrobiły złego dziennikarki Polsatu? Co zrobiły złego dziesiątki, czy nawet Biersatu, przepraszam. Co zrobiły dziesiątki lub setki tych Białorusinów, którzy, nie wiem, poszli na demonstracje?
Ale ja się zgadzam absolutnie z panem redaktorem. Przecież tutaj w sensie moralnym, ale też i w sensie prawnym, politycznym absolutnie zarzutów żadnych do tych osób nie można. To są więźniowie polityczni. Niestety reżim niedemokratyczny, autorytarna władza przetrzymuje osoby, z którymi się nie zgadza politycznie albo które uważa w jakimś sensie wyimaginowane są za niebezpieczne dla swojej
ale co
dla
Unia Europejska, władzy. Co... cała Unia Europejska nie może w tej sprawie zrobić nic?
No rozumiem, że oczekiwaniem, tak już całej tej rozmowy, oczekiwaniem pana redaktora jest to, że my tam, nie wiem, jedziemy czołgami, prawda, albo samolotami, no mamy do czynienia z innym państwem,
nie, panie ministrze, które... jakby to panu powiedzieć, ja staram się naprawdę być przytomny. Ja nie oczekuję właśnie tego, żeby najedziemy na nich i odbijemy, nie wiem, tam Grodno, Mińsk czy
no
cokolwiek.
Właśnie,
to nie o to chodzi.
Stosujemy takie instrumenty, jakie mamy w posiadaniu. Ten
ale pytam właśnie o to,
działań...
czy Unia Europejska nie ma naprawdę innych instrumentów. Czy Unia Europejska nie jest w stanie, nie wiem, na przykład... Proszę pana, ja nie jestem specjalistą od sankcji międzynarodowych, umówmy się, ale są jakieś firmy białoruskie albo firmy, w których Białorusini mają swoje udziały.
No tak. Właśnie o tym wczoraj dyskutowała Rada Europejska. Dokładnie te decyzje zostały podjęte, aby konkretne przedsiębiorstwa, które handlują z Unią Europejską, które robią wielki biznes na współpracy gospodarczej z nami, a następnie te pieniądze przeznaczają na wsparcie KGB albo Aleksandra Łukaszenki samego, żeby ten biznes im po prostu ukrócić. Polska
tak.
od wielu miesięcy za tym optuje, wskazując na konkretne dowody i cieszę się, że finalnie udało się to na poziomie europejskim uzgodnić i ta lista będzie już niebawem opublikowana.
Panie ministrze, to jest argument, który ja rozumiem. To znaczy, tak, polska strona oczekuje, że będą sankcje dotykające biznesu biznesu białoruskiego. Że zakażemy tym firmom handlu z Unią Europejską. No to moje pytanie musi brzmieć w takim razie, kto w takim razie jest przeciwko, kto broni tych firm i handlu z Białorusią, handlu z reżimem Łukaszenki.
Panie redaktorze, jest to wynikiem oczywiście troszkę innej percepcji tego zagrożenia, innej percepcji samej sytuacji na Białorusi. No nie jest to żadną tajemnicą. Im dalej się jest od granicy wschodniej Unii Europejskiej, tym ta percepcja jest inna. Są też takie państwa oczywiście, które z różnych powodów uważają, że uderzenie w biznes białoruski, argumentując właśnie w ten sposób, że to będzie miało negatywny wpływ na rzeczywistość społeczną, prawda, na Białorusi, że ludzie tracą pracę, że nie będą mogli zarabiać. W związku z tym są przeciwnikami tej nałożenia sankcji na tej czy inną firmę.
A może pan powiedzieć, kto w takim razie, czy polski wiceminister spraw zagranicznych może poinformować polskich słuchaczy, i które państwa Unii Europejskiej nie chcą nałożenia sankcji albo no, są bardzo oporne?
Mogę poinformować, które, z którymi bardzo blisko współpracujemy, które nas popierają. To są oczywiście w większości państwa regionu, ale również chociażby Szwecja, także i Holandia za tą współpracę.
No dobrze,
tutaj
to jest
bardzo
pytanie,
dziękuję.
A Niemcy i Francja?
Z natury rzeczy, jeśli przychodzi do dyskusji o sankcjach nałożone na państwa na wschód od naszych granic, czy to Białoruś, czy Rosja, Niemcy zwłaszcza, ale także Francja z reguły wykazują się większą asertywnością w tej dyskusji.
Czyli po prostu, mówiąc po naszemu, nie chcą nałożenia tych sankcji.
Nie powiedziałbym, że nie chcą, natomiast dogłębnie analizują każdy konkretny
Jezus
przykład.
Jezus Maria.
I jednocześnie zawsze
dogłębnie
wskazują
analiza.
Na jakieś
dogłębna analiza, proszę państwa, doprowadziła
mnie
do
uznane, tak.
Dogłębna analiza doprowadziła mnie do konstatacji, że też czas już kończyć tę rozmowę. Bardzo serdecznie panu dziękujemy. Kłaniam się
bardzo
nisko.
Bardzo dziękuję,
panu,
panie redaktorze.
Dziękuję państwu. Do widzenia.